Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć. Witam Was na moim kanale Fiszkowa Kartoteka. Przede wszystkim dziękuję, że jesteście, że oglądacie moje filmy. Jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie mi proszę komentarz, bo ja lubię czytać Wasze komentarze i ciekawa jestem, co z tych książek, które ja czytałam i o których ja opowiadam, Was interesuje albo które Wy już znacie. No i jeżeli podoba Wam się film, to też kliknijcie taki kciuk w górę, to oznacza dla mnie, że Wam się podoba. Dzisiaj będę mówiła o książkach, które skończyłam czytać w marcu. Jest tych książek 7, więc postaram się nie przedłużać za bardzo. O paru z tych książkach już mówiłam, więc będę odsyłać do konkretnych filmów w trakcie mówienia. I co? Jeżeli znajdę czas jeszcze na samym końcu, zobaczę, że nie za długo mówiłam, to może jakieś takie podsumowanie ogólnokulturalne się też tutaj znajdzie, a jeżeli nie, to tylko o książkach będzie. Więc zacznijmy od pierwszej książki, którą skończyłam czytać w marcu i jest to biografia Camus, autorstwa Virgila Tanasse. Nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko. Jest to nowość tegoroczna, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Przełożona ta książka jest przez Justynę Nowakowską. I jest to oczywiście biografia Alberta Camus. Ja tego autora znam właściwie z dżumy, znam z Upadku, który mi się w ogóle nie podobał. I wiem, że na pewno miał konflikt z Sartrem, ale tak poza tym nic nie wiedziałam na temat tego autora. No i ta książka pomogła mi w jakimś sensie poznać autora trochę od takiej strony, od której absolutnie się nie spodziewałam, że ta książka pokaże mi Alberta Camus. To znaczy jest tutaj pokazany człowiek bardzo wewnętrznie rozdarty, który na przykład powątpiewa w swoje umiejętności pisarskie. On całe życie zmagał się z tym, że nie do końca wierzył, czy naprawdę umie pisać. I co ciekawe, najlepiej i najwygodniej i najlepszym dla niego środkiem wyrazu było wcale nie pisanie prozą, taką fabularną, czy esejami, czy jakimiś tam artykułami w prasie, tylko właśnie dla niego było najciekawszym środkiem wyrazu sztuka teatralna. I to właśnie poprzez sztuki teatralne się wyrażał. Nie to, że je sam pisał, ale adaptował na deski teatru, głównie we Francji, adaptował różne dzieła i w ten sposób komentował rzeczywistość, z którą się zmierzał. Komentował też wydarzenia aktualne dla niego we Francji i ogólnie na świecie. Więc to jest bardzo dla mnie interesujące. No i generalnie to nie był, tak z tej książki wynika, że to nie był jakiś super sympatyczny człowiek. Myślę, że raczej bym go nie polubiła, bo tak jak mówię, był raczej po pierwsze rozdarty, niepewny siebie, ale to nie dlatego bym go nie lubiła, tylko dlatego, że on na przykład nie był też lojalny wobec ludzi, a szczególnie wobec kobiet, zdradzał, był też takim lovelasem. Myślę, że to też mogło wynikać z tego, że on nie był pewien siebie. Osoby, które są niepewne swojej własnej wartości, często szukają potwierdzenia tej wartości w oczach innych, więc możliwe, że to z tego wynikało, ale nie chcę tutaj też psychologizować za bardzo. No w każdym razie był to człowiek taki pogubiony, dosyć skomplikowany. I pokazane jest też to przynajmniej tutaj w tej książce, że nawet po otrzymaniu Nagrody Nobla, którą dostał, cały czas wydawało mu się, że na nią nie zasłużył wcale. Natomiast to, w co wierzył, to było to, że na przykład każdy człowiek zasługuje na szacunek. Każdy człowiek, jeżeli potrzebuje pomocy, to należy mu tej pomocy udzielić. Wierzył też, że żadna rewolucja nie powinna być okupiona ofiarami ludzkimi, bo w ten sposób w jakimś sensie zaprzeczamy założeniom rewolucji, która ma być jakoś tam gdzieś w swojej bazie, ma być poprawą losu ludzkiego, a dokonując tej rewolucji krwawej na przykład, to w ten sposób jakoś niweczymy te założenia poprawy losu ludzkiego. I właśnie na tym polu on się ścierał z Sartrem, bo Sartre twierdził, że rewolucja czasami wymaga ofiar, a Camus twierdził, że to nigdy nie powinno mieć miejsca. No i on, Camus tutaj też pokazany jest jako człowiek, który walczy o pokój, walczy o osoby wykluczone. Bardzo często, oczywiście walczył słowem, walczył na pewno na łamach magazynów, różnego rodzaju czasopism, bardzo dużo pisał artykułów właśnie w różnego rodzaju francuskich czasopismach, więc i w trakcie wojny światowej, ale także w trakcie powstania antyfrancuskiego w Algierii, czyli w swojej ojczyźnie, walczył, starał się o rozwiązanie pokojowe tego konfliktu, co się niestety nie udało ani jemu, ani nikomu. Ta rewolucja zakończyła się niestety krwawo, w sposób, za pomocą różnego rodzaju terrorystycznych zamachów, co bardzo Camus bolało. No i niestety nie udało mu się też w żaden sposób tutaj pomóc słowem w załagodzeniu tego konfliktu. No i on też nie był do końca lubiany przez swoich współczesnych czytelników, ze względu na to, że on nigdy nie opowiadał się jednoznacznie po jakiejś tam stronie. Potrafił znaleźć jakieś plusy w różnego rodzaju ideologiach, dlatego on był przez nigdy nie był jednoznacznie określony, na przykład nigdy nie mógł powiedzieć, że jestem komunistą, bo na przykład wierzę bezsprzecznie w założenia komunizmu. Dlatego ludzie współcześni mu bardzo często go obarczali takimi przymiotnikami, jak faszysta, był nazywany także komunistą czy też terrorystą, bo w każdej ideologii potrafił znaleźć plusy, ale w każdej dobrej ideologii z kolei potrafił znaleźć minusy. To też myślę, że nie przysporzyłoby mu sympatii w dzisiejszych czasach, kiedy należy być jednoznacznie określonym i jakoś tak kategorycznie trzymać się jednej wyznawanej ideologii, jakiegoś pomysłu na siebie, bo inaczej jest się zdrajcą i albo symetrystą. No niestety prawdopodobnie dzisiaj też byłby skanselowany. Bardzo ciekawa postać, niejednoznaczna, bardzo Wam polecam tą biografię. Ona nie jest duża, gruba, więc myślę, że nie zajmie Wam też dużo czasu. Jest bardzo ciekawie napisana, przystępnie. Jest tu też sporo źródeł, więc myślę, że dla ludzi, którzy chcieliby poznać właśnie tego francuskiego autora, a właściwie algierskiego, francuskojęzycznego autora, to bardzo Wam polecam. Ja na pewno chętnie przeczytam książkę Obcy Alberta Camus. No, jestem jej ciekawa, już dawno miałam ją ochotę przeczytać, a po przeczytaniu tej biografii chyba jeszcze bardziej. Kolejną książką, którą skończyłam czytać w marcu i o której chcę Wam wspomnieć, ale krótko, ponieważ już nagrałam osobny film na ten temat, to są Pamiętniki Hadriana, Marguerite Yourcenar. Książka, która została wydana w wydawnictwie Charakter, ale już parę lat temu, w 2022 roku, została przełożona przez Hannę Szumańską-Grossową. No i tak jak mówiłam w swoim takim długim filmie na temat Pamiętników Hadriana, to jest doskonała literatura, bardzo pięknie napisana, takim literackim językiem wyrafinowanym, wysublimowanym, ale jednocześnie niehermetycznym. Bardzo, bardzo piękna książka, ale przystępna. I co o niej mogę powiedzieć, to, że to jest ciekawie skonstruowana książka, bo Marguerite Yourcenar, autorka tutaj, dokonuje takiego zabiegu, że udaje, że Hadrian napisał pamiętniki i to są opisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej wydarzenia właśnie z życia cesarza Hadriana, który w momencie, kiedy zaczyna pisać te pamiętniki, jest już 60-letnim, schorowanym ciężko człowiekiem, który wie, że niedługo prawdopodobnie umrze i chce spojrzeć z dystansu na swoje przeszłe wydarzenia, na swoją historię, na to, co udało mu się dokonać, czego udało mu się dokonać i jak sobie wyobraża przyszłość. I to jest bardzo interesujący zabieg. Tutaj autorka sięgała do źródeł, do biografii cesarzy, ale także do historii Cesarstwa Rzymskiego, więc dużo jest tu wydarzeń prawdziwych, ale jednocześnie pewne luki, których na przykład no, nie mogła znaleźć źródeł tych informacji, albo nie mogła znaleźć tych informacji, są pewne luki dopowiedziane fabularnie i fikcyjne wydarzenia są tutaj dopowiedziane. Bardzo ciekawa książka. Tutaj jest dużo takich rozważań na temat śmierci, choroby, na temat także chęci do życia, miłości, sztuki, filozofii, ale także władzy. Naprawdę bardzo, bardzo pięknie to wszystko jest skonstruowane. Doskonale się to czyta. Jest tu też dużo takiej filozofii stoickiej, więc jeżeli może interesuje Was także takie podejście do życia, to bardzo Wam polecam tę książkę. W ogóle, jeżeli lubicie pięknie napisane książki, to to jest cudowna książka i bardzo ją Wam polecam. I tak jak mówiłam, odsyłam do dłuższego filmu na ten temat, bo nie ma się co powtarzać. Kolejne książki, jakie skończyłam czytać w marcu, to opowiem o nich też krótko, bo powstał film osobny i to jest film o dwóch książkach Artura C. Clarka. Spotkanie z Ramą oraz kontynuacja tamtej pierwszej części, czyli Rama 2. To jest klasyka science fiction. Pierwsza część napisana wyłącznie przez Artura C. Clarka, czyli tego samego autora, który napisał Odyseję Kosmiczną 2001. I to jest historia o tym, jak ludzkość w przyszłości, mniej więcej od nas chyba odległej o około 100 lat, zauważa w Układzie Słonecznym statek kosmiczny, do którego dokuje i stara się go zeksplorować. Zobaczyć, czy ktoś tam w środku jest, zobaczyć, jak wygląda statek i stara się po prostu zobaczyć, jak wyglądać może statek obcej cywilizacji. Druga książka, Rama 2, to jest kontynuacja tamtej pierwszej, która dla mnie była idealna, idealnie skonstruowana, nie miałam do niej prawie żadnych zażaleń na tamtej pierwszej części. Do drugiej mam lekkie zażalenia, bo tutaj jest drugie spotkanie z drugim statkiem kosmicznym, tej samej prawdopodobnie cywilizacji, tak przynajmniej sugerują tutaj autorzy. Książka jest napisana już tutaj w kooperacji, we współpracy z Gentrym Lee, z naukowcem inżynierem kosmicznym i dla mnie wydawałoby się, że współpraca właśnie z takim naukowcem będzie wyglądała w ten sposób, że książka nabierze więcej takiego hard science fiction wyrazu, a tutaj niestety właśnie było więcej relacji międzyludzkich. Tak jakby na przykład Arthur C. Clarke napisał bardziej książkę z psychologiem, albo z jakimś filozofem, a nie z naukowcem i inżynierem, czyli takim matematycznym umysłem, ścisłym umysłem, tylko właśnie jakby z humanistą napisał tę książkę. Więc tutaj jest więcej rozważań filozoficznych, jakichś takich relacji międzyludzkich, tudzież rozważań natury religijnej nawet. Dla mnie trochę gorsza książka, dłuższa też, ale będę kontynuować. Odsyłam Was, tak jak powiedziałam, do filmów, które nagrałam na temat tego tomu, tych dwóch tomów z klasyki science fiction, więc jeżeli macie ochotę posłuchać więcej, to zapraszam. Także to było spotkanie z Ramą oraz Rama 2. Książka, której akurat teraz nie mam w formie fizycznej, a skończyłam czytać, to jest z mojej literackiej podróży po Europie, Wizyta w Grecji. Jest to książka Dendryty, Kalia Papadaki. Jest autorką albo autorem. Wydaje mi się, że autorką. I jest to książka, która w pewien sposób opowiada o takim mini drzewku genealogicznym greckich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. I mamy tutaj, tak jak mówię, takie mikroskopijne drzewko genealogiczne, trzy pokolenia greckich imigrantów. Jest tutaj historia od lat 20. XX wieku do mniej więcej lat 70. XX wieku właśnie. Jest to historia, którą oczywiście znamy z innych książek, są tu różnego rodzaju trudności z dostosowaniem się do nowej kultury, do innych sposobów życia, do problemu. Są tu też pokazane jakieś problemy klasowe, także rasowe, różnego rodzaju wykluczenia, a to wykluczenie edukacyjne, a to wykluczenie rasowe, również płciowe. Mamy tutaj pokazaną biedę, bo w latach 30. XX wieku był ogromny kryzys ekonomiczny, więc też jest tutaj takie wyzwania, jakie się wiązały właśnie z tym kryzysem, również właśnie dla imigrantów. I są to opowiedziane dosyć naprzemiennie, różne rozdziały opowiadają o innym pokoleniu, więc są tak naprzemiennie przemieszane ze sobą historie chronologiczne, jakby te plany czasowe są troszeczkę różne, przemieszane. I one z jednej strony troszeczkę pomagają w tym, żeby ta powieść była bardziej dynamiczna, żeby coś tam się działo bardziej, ale z drugiej strony jest to zabieg, który znamy już z innych książek, więc nie jest to żaden innowacyjny pomysł, żadne innowacyjne rozwiązanie, ale faktycznie trochę pomaga w dynamice i w odbiorze tej książki. Co mi przeszkadzało w odbiorze tej książki, to były bardzo długie zdania. Czasami na całą stronę, często na pół. Na samym początku bardzo trudno mi było się wdrożyć w to, chociaż muszę przyznać, że w miarę czytania, im głębiej i im dalej czytałam, tym bardziej się do nich przyzwyczajałam i był to swego rodzaju strumień świadomości, chociaż irytowało mnie to, jak w jednym zdaniu połączono historię, nie wiem, z XVII wieku z obecną wydarzeniem jakimś dzisiejszym. No strasznie mnie to drażniło. Ja akurat jestem raczej fanką takiego oszczędnego stylu, w stylu Hemingwaya, niż właśnie takich rozbudowanych, barokowych zdań. Dla mnie to jest, no niestety, dużą wadą. I uważam, że tego rodzaju historie o imigracji poznałam już ciekawsze, bo była i Zadie Smith, Białe Zęby, i Jeffrey Eugenides w Middlesex. Nawet Bernardine Evaristo w Dziewczyna, kobieta, inna pokazały tego rodzaju historie imigracji lub też osób wykluczonych w Stanach Zjednoczonych w sposób zdecydowanie ciekawszy i, no i po prostu bardziej dla mnie przystępny, dla mnie bardziej atrakcyjny. Ale jeżeli macie ochotę na książkę grecką, to może właśnie Dendryty są dla Was. Kolejna na mojej literackiej mapie jest Bułgaria. Wzięłam się za książkę Schron przeciwczasowy Georgii Gospodinowa. Ja tego autora bardzo dawno już chciałam poznać, od czasu, kiedy Fizyka smutku tego autora otrzymała nagrodę Angelusa. Wydawało mi się to coś bardzo ciekawego. W ogóle sam tytuł Fizyka smutku był niezwykle interesujący i jest nadal intrygujący, nadal nie wiem, o czym jest. Schron przeciwczasowy to też ciekawy tytuł, to też bardzo intrygujące założenie. Nie byłam pewna, o co będzie chodziło tutaj. Jest to książka wydana w wydawnictwie literackim, no już parę lat temu, teraz nie pamiętam oczywiście jak dawno. W 2022 roku z bułgarskiego przełożyła Magdalena Pytlak i jest to książka, która mnie się wymyka, przynajmniej różnego rodzaju kategoriom gatunkowym, bo to jest trochę science fiction, trochę jakaś taka utopia przyszłości. Jest tu na pewno jakaś wizja przyszłości. Jednocześnie jest to parabola, metafora. Nie można tego raczej brać bardzo dosłownie. Ale bardzo ciekawa. No i dodatkowo jest tu wiele takich krótkich rozdziałów, które przypominają eseje na różne tematy, ale szczególnie na temat pamiętania, pamięci, zapominania, przeszłości, bo to jest właśnie książka, która... Właśnie się zastanawiam się, jak Wam to opowiedzieć, żeby nie do końca wszystko zdradzić. Tutaj bohater opowiada o swoim znajomym, który stworzył taką klinikę dla osób starszych, które chorują na demencję lub też Alzheimera, na różnego rodzaju choroby neurodegeneracyjne. I przez te choroby neurodegeneracyjne oni zostają bardziej w przeszłości i nie żyją już przyszłością. I ta klinika pozwala im na to, żeby właśnie żyli w takim fizycznym miejscu, które przypomina im ich przeszłość. To znaczy mają tutaj pokoje na przykład urządzone w stylu lat 60. albo 40. albo innej, w stylu innej dekady. I zależnie od tego, w jakim momencie zatrzymał się umysł jakiejś tam osoby, to ona sobie żyje właśnie w takim pokoju z takiej dekady. Jest to dość intrygujący pomysł. Ale co ciekawe, ten pomysł, ta moda na powrót do przeszłości rozlewa się niemalże na całą Europę. I jest tu pokazany proces jak tego właśnie roznoszenia się tego pomysłu. Jak to się skończy? Czy Europa będzie wracać do jakiegoś konkretnego czasu w przeszłości? Czy będzie to jakiś taki jednolity powrót całej Europy do jakiejś dekady w przeszłości? Czy to będzie, nie wiem, każdy kraj wróci do swojej ulubionej dekady? Bardzo ciekawa książka. I tak jak mówię, ona wymyka się takim jednoznacznemu określeniu, jaki to jest gatunek, jaka to jest powieść. Mnie się troszeczkę kojarzyła z Francem Kafką. Myślę, że w ogóle ona ma jakąś taką atmosferę Europy południowo-wschodniej. No, ma to sens, bo to jest Bułgaria, ale nie wiem, o co chodzi i nie umiem tego werbalnie określić, ale mam takie poczucie właśnie, że to jest tak, książka z tego regionu Europy. Mogę Wam polecić, bo naprawdę mi się podobała, chociaż wiem, że nie wszyscy polubią ten rodzaj wizji przyszłości i nie wszyscy może polubią tego rodzaju rozważania filozoficzne w pewien sposób. Ale polecam, naprawdę bardzo intrygująca książka. I jestem ciekawa tej fizyki smutku, myślę, że kiedyś do niej wrócę. Natomiast na razie będę podróżować po innych krajach Europy. No i chyba ostatnia książka, o której będę dzisiaj mówić, ale to też tak bardzo króciutko. Przeczytałam, kupiłam sobie po prostu Tove Jansson Małe Trolle, Duża Powódź i Duża Powódź. Tove Jansson to jest jedna z moich ulubionych autorek i autorów w ogóle wszechczasów. Bardzo lubię jej powieści dla dorosłych, natomiast faktycznie moja miłość do tej autorki rozpoczęła się od opowieści o muminkach, a to jest właśnie pierwsza część i taki zarys tej historii muminków. I chciałam sobie po prostu przypomnieć, jak to było z tymi muminkami. Myślę, że może będę starała się kupować kolejne części. To jest cieniusieńka książeczka. Czyta się ją dosłownie w godzinę. I co mogę Wam powiedzieć? Nie jest to moja ulubiona na pewno część muminków, bo jest tutaj zupełny początek. Mamy tutaj tylko i wyłącznie mamę muminka oraz to, jak te dwa trole poznały zwierzaczka, który później stał się Ryjkiem. Bardzo, bardzo taka ciekawa podróż mamy muminka i muminka w poszukiwaniu ich przyszłego domu i tatusia jednocześnie. Takie próba zmierzenia się z lękami, próba zmierzenia się z tęsknotą. No i co ciekawe, to jest też historia, która powstała w czasie II wojny światowej, kiedy powstało bardzo dużo ciekawych książek. Na przykład powstał Władca Pierścieni, na przykład powstał Lew, Czarownica i Stara Szafa. Dużo takich powieści troszeczkę eskapistycznych powstało w tamtych czasach. Nawet myślałam, żeby zrobić kiedyś taki film na temat powieści właśnie takich fantastycznych, które powstały w trakcie II wojny światowej, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, jak ludzie, jak pisarze starali się albo dla swoich dzieci stworzyć jakąś taką ucieczkę od złych chwil, albo dla siebie samych nawet stworzyć jakiś lepszy świat gdzieś w książkach. Widzę, że jakoś się strasznie nie rozgadałam. Na liczniku nie mam jakoś bardzo dużo minut, więc krótko opowiem Wam też o tym, co udało mi się tak kulturalnie, generalnie zwiedzić w marcu. Otóż na przykład byliśmy w Kielcach na początku marca i tam są bardzo ciekawe wystawy. W ogóle za każdym razem, jeżeli tylko będziecie w Kielcach, to bardzo Wam polecam BWA Kieleckie. Jest to Biuro Wystaw Artystycznych, oczywiście zawsze tam są bardzo ciekawe wystawy. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w Kielcach i możemy tylko sobie pozwolić na jakieś nawet pół godzinki, żeby wejść do tej galerii, to zawsze wchodzimy i zawsze jesteśmy usatysfakcjonowani. Tym razem były tam trzy wystawy. Była tam Zanurzenie Katarzyny Fydrych, cudowna wystawa obrazów olejnych. Było też Circumambulatio Sławomira Brzoski. To były takie z kolei już nie malarstwo, ale jakaś taka sztuka instalacyjna, ale w bardzo ciekawy sposób wykorzystująca książki, ale nie tylko książki. Sławomir Brzoska po prostu owija sznurkiem różnego rodzaju elementy i tworzy z nich inne przedmioty i jest to bardzo ciekawe takie reinterpretacja tych takich codziennych przedmiotów, które możemy spotkać na swojej drodze. Poza tym właśnie przez to, że on je w taki sposób owija, to te codzienne przedmioty wydają się czymś szczególnym. Bardzo ciekawa wystawa. No i jeszcze było Entropia Pawła Osóbki. To były bardzo interesujące kamienne rzeźby. Rzeźba w kamieniu, a nawet chyba w marmurze, wymaga chyba dużej pracy, tak sobie wyobrażam przynajmniej. No i zrobiła ogromne wrażenie również ta wystawa. Poza tym w Kielcach jest jeszcze taka galeria, no pewnie jest więcej galerii, ale jest też taka ciekawa galeria Winda, ona jest w Centrum Kultury Kieleckim i super była ta wystawa. To była wystawa Sytuacja jest rozwojowa różnych młodych ludzi. Szczególnie i w dużej mierze to były obrazy olejne, ale nie tylko. I super, bardzo mi się podobało. I jeżeli macie też tylko opcję, ta galeria nie zawsze jest otwarta, więc niestety trzeba sprawdzić, kiedy są godziny otwarcia, żeby się po prostu nie zderzyć z drzwiami. Ale jeżeli tylko będzie otwarta, to bardzo Wam polecam galerię Windę. No i co? Obejrzeliśmy w kinie Anatomię Upadku oraz oczywiście Dune. I Anatomia Upadku wydawała mi się dość przeciągniętym filmem, ale bardzo mi się podobała. Ale Dune chyba bardziej. Ja no po prostu lubię ogromne widowiska, które powstają na podstawie książek science fiction. Dla mnie to jest niesamowite. Nie muszą to być nawet na podstawie książek science fiction. Po prostu lubię takie wizualne przedstawienia jakiejś wizji przyszłości naszej cywilizacji. Dla mnie to jest super interesujące, dlatego też polecam Wam serial Problem Trzech Ciał, który powstał na podstawie bardzo dobrej serii książek właśnie Cixin Liu, Problem Trzech Ciał, Koniec Śmierci, Ciemny Las? Ciemny Las i Koniec Śmierci. Mam je właśnie tutaj na półce. Książki są doskonałe. Serial na razie wydaje mi się też dobry. To jest pierwszy sezon. Już obejrzałam cały pierwszy sezon. Natomiast on chyba będzie kontynuowany, tak mam nadzieję przynajmniej, i że następny tom będzie już po prostu całkowitym sztosem, jeżeli tylko Netflix da odpowiedni budżet na realizację tego serialu. Jak dla mnie super adaptacja tych książek, więc jeżeli macie ochotę na dobre science fiction, na dobry serial science fiction, to polecam Wam na Netflixie Problem Trzech Ciał. No i jeszcze obejrzałam bardzo stary, z ubiegłego roku film Zostaw świat za sobą z Ethanem Hawkiem i z Julią Roberts. Super, chyba jeden z fajniejszych filmów, jakie od dawna widziałam. Po prostu taka też parabola pewnej przyszłości, co może się stać i jak ludzie reagują na różnego rodzaju zagrożenia. Interesująca wizja, bardzo ciekawa, nieoczywista i nie dająca jednoznacznych odpowiedzi, co jest akurat plusem jak dla mnie. No to tyle, to jest takie moje podsumowanie marcowe. Jeżeli macie ochotę napisać na przykład, co Wy przeczytaliście w marcu, to podzielcie się w komentarzach, szczególnie jeżeli możecie na przykład coś bardzo polecić, bo to zawsze są dobre polecenia, są po prostu cenne. I to tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu, tego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć!